Do studia Poranka Wnet, jest godzina 9.18, w studiu kolejny gość, pan podpułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No dobrze, to zacznijmy od pytań niewygodnych i politycznych. Czy po rekonstrukcji rządu i po zmianie na stanowisku szefa MON coś się zmieniło w procesie formowania WOT?
Generalnie nie wypowiadam się na takie tematy jako żołnierz, jako osoba w mundurze,
ale
nie są to rzeczy, które nie krążą gdzieś tam w opinii publicznej. Na ostatnie chociażby przysiędzę we Włodawie, gdzie i minister Soloch odczytał list od pana prezydenta i był również pan premier. Możemy stwierdzić, że jest ciągłość, że nie ma jakiegoś, jak to niektórzy sceptycy twierdzili, zagrożenia dla formowania, dla tworzenia naszego piątego rodzaju sił zbrojnych. My jesteśmy spokojni.
Bo to jest tak, że Wojska Obrony Terytorialnej to było oczko w głowie pana ministra Antoniego Macierewicza, to było jego, mówiąc w cudzysłowie, dziecko i tak też pozostało. Teraz jesteście pod takim szczególnym nadzorem ministra obrony narodowej?
Ministra Obrony Narodowej, tak. Czy pana Antoniego Macierewicza, byłego ministra? Na pewno były minister dużo zrobił, żeby stworzyć piąty rodzaj sił zbrojnych, Wojska Obrony Terytorialnej. Natomiast jeszcze raz powtarzam, tak jak deklarował pan minister Błaszczak, przejmując resort, jest ciągłość, my jesteśmy spokojni, robimy swoje, szkolimy żołnierzy, wcielamy kolejnych żołnierzy, formujemy się i wszystko przebiega zgodnie z koncepcją i zgodnie z planami.
To zaraz do tego procesu formowania przejdziemy. Jeszcze jedna informacja na poły polityczna, być może dla pana pułkownika niewygodna. 19 lutego dziennik Gazeta Prawna opublikował tekst, który mówił o zmianach w siłach zbrojnych po rekonstrukcji rządu. Jednym z elementów było taki sygnał, że jest planowane szybkie włączenie Wojsk Obrony Terytorialnej bezpośrednio pod dowództwo i pod zarząd Sztabu Generalnego. Czy takie informacje się pojawiają, czy tak będzie, że państwo, bo teraz jest taka sytuacja trochę szczególna, że wojska, że WOT jest bezpośrednio pod ministrem i to się miało zmienić, tak będzie?
No tak, ale to by wymagało zmiany ustawy. Na obecną chwilę podlegamy bezpośrednio pod ministra obrony narodowej. My jako żołnierze, jako Wojska Obrony Terytorialnej nie wiemy nic, aby takie zmiany, aby coś w najbliższym czasie mogło się zmienić.
Nie komunikuje takich ruchów.
Nie, raczej nie. Oczywiście mówimy w perspektywie czasu. To też nie jest tajemnicą. W koncepcji obronnej, która ukazała się w zeszłym roku, są zapisy mówiące o tym, że docelowo Wojska Obrony Terytorialnej zostaną podporządkowane szefowi Sztabu Generalnego i to jest normalna kolej rzeczy. Na tą chwilę jesteśmy podlegli bezpośrednio pod ministra obrony.
Wam się lepiej pracuje jako dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej? Lepiej wam się pracuje, będąc bezpośrednio pod ministrem obrony narodowej?
To znaczy, trzeba na pewno powiedzieć, że na proces formowania, budowy formacji, takie rozwiązanie uważam, że jest lepsze. Natomiast docelowo oczywiście podporządkowanie na równi z innymi rodzajami sił zbrojnych.
Pani poseł Anna Siarkowska mówiła i mówi to otwarcie, że takie pomysły to byłoby w zasadzie likwidacja WOT, likwidacja idei WOT, że być może wojska operacyjne sprowadziłyby w ten piąty segment wojska do jakiejś, bo ja wiem, postaci NSR-BIS czy coś takiego.
NSR nie, NSR jest innym rodzajem służby, więc to być może jest może za daleko posunięte stwierdzenie. My jesteśmy rodzajem sił zbrojnych, więc tutaj porównywanie jednego z drugim, no chyba się nie powinno tego porównywać. Natomiast mówię, no mi też jest ciężko, proszę mnie zrozumieć, tłumaczyć się, jestem
wszystko pozostaje bez zmian.
Na tą chwilę tak.
Formowanie jest bezpośrednio pod okiem ministra, właśnie formowanie. Trzy brygady już sformowane, jak to wygląda?
Tak, no tutaj by trzeba było mówić wiele na temat etapów i tego, jak to było
tu
zapisane w koncepcji.
Trzy etapy, jeśli dobrze pamiętam, w koncepcji.
Cztery. Pierwszy lata 2016-2018. On oczywiście się w tej chwili odbywa. To w ramach tego etapu zostało sformowane trzy brygady na wschodzie naszego kraju, czyli na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu oraz utworzone zostało Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Etap drugi lata 2017-2019. oczywiście utworzenie kolejnych trzech brygad, dwóch na Mazowszu, jednej na Warmii i Mazurach, sformowanie również mobilnych zespołów szkoleniowych i to też już się dzieje. Przypomnę tylko, że brygady sformowane w ramach drugiego etapu już zaczęły bądź za chwilę rozpoczną, tak jak brygada czwarta i piąta już zaczęły, szósta za chwilę rozpocznie szkolenie ochotników.
Dowództwa są już wszystkie i wszystkie 17 brygad WOT mają swoich dowódców, czy jeszcze na kogoś czekamy?
Nie, to za chwilę podsumuję, jak jeszcze powiem o trzecim i o czwartym etapie, jak pan pozwoli. Trzeci etap rozpoczął się 15 stycznia wyznaczeniem kolejnych 7 dowódców brygad i to tak naprawdę od Podkarpacia, od Małopolski aż po Pomorze. Polska Centralna to jest największy etap formowania obejmujący 40% powierzchni kraju. Tak jak mówię, 7 brygad. W tej chwili ci dowódcy tworzą, można powiedzieć, zręby struktury dowództw brygad oraz pierwszych batalionów. Oni wszyscy zadeklarowali gotowość, takie też było polecenie, rozkaz dowódcy, ale i gotowość z ich strony przeszkolenia pierwszych rekrutów jeszcze pod koniec tego roku w czwartym kwartale. Także ochotnicy w Polsce Centralnej mogą się już zgłaszać do Wojskowych Komendów Uzupełnień. Pierwsze szkolenia na tym terenie odbędą się jeszcze przed końcem tego roku. No i czwarty etap, oczywiście Polska Zachodnia, ostatnie 4 województwa. W tej chwili odbywają się tam rekonesanse. Kończymy już tą procedurę, czyli wybór potencjalnych miejsc dyslokacji naszych pododdziałów. Na koniec tego roku przedłożymy panu ministrowi propozycję dyslokacji pododdziału Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce Zachodniej w 4 ostatnich województwach. Na podstawie naszych rekomendacji pan minister podejmie decyzję, gdzie będą siedziby tych wojsk.
Wróćmy do tych wcześniejszych etapów. Czy te 3 brygady na wschodzie Polski, Podkarpacie, Podlasie i Lubelskie już są gotowe, one są uformowane i gotowe do działań? Jak to wygląda?
Gotowe. Proces szkolenia żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej trwa 3 lata, więc tutaj możemy mówić po upływie takiego okresu czasu dopiero o
2020 gotowości. Mniej więcej.
Tak, ale jeżeli dany pododdział został, jego początek formowania na przykład był na początku 2017 roku, więc od tego momentu musimy odłożyć te 3 lata. Dopiero wtedy ten pododdział, ci żołnierze tego pododdziału i poszczególne pododdziały będą certyfikowane. Trzeba też mieć na uwadze, że nie wszystkie pododdziały, czyli bataliony lekkiej piechoty danych brygad, były, ich proces formowania ruszał w tym samym czasie. Wyjątkiem jest Brygada Podkarpacka, gdzie był, można powiedzieć, taki eksperyment, że praktycznie równolegle były formowane wszystkie bataliony i dlatego ta brygada w tej chwili ma najwyższy stopień ukompletowania i dlatego jest ona największa. Natomiast w normalnej sytuacji, zgodnie z planami, proces formowania odbywa się tak, że po kolei odpalane są, można powiedzieć, poszczególne bataliony lekkiej piechoty. Na początku dowództwo brygady wraz z pierwszym batalionem, zwykle tak to bywa. Jeżeli osiągnie gotowość do szkolenia, wcielani są pierwsi rekruci, ochotnicy i rozpoczyna się proces. Po kilku miesiącach startuje kolejny batalion. I tak się to odbywa. Tak jak mówię, na Podkarpaciu było trochę inaczej. Równolegle trwało formowanie wielu batalionów.
Panie pułkowniku, kwestia ochotników. Jest tak, że w Polsce Wschodniej pewnie nie brakuje, ale czy w Polsce Centralnej jest duża ilość chętnych, które już mogą, czy już się zgłaszają do WOT i powiedzą, ja chcę być żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej?
No widzi pan, to też jakiś czas temu były podnoszone kwestie, że jest powiedzmy 20 tysięcy wniosków złożonych, 20 tysięcy osób zadeklarowało, potem te liczby gdzieś tam rosły. Ostatnio powiem szczerze, że tymi liczbami się nie przejmujemy.
Nie ma problemu, żeby dowództwo się martwiło, czy się znajdą kandydaci, czy nie ma.
Dokładnie. Był taki moment, że zastanawialiśmy się, jaki będzie odbiór społeczny, jaka będzie odpowiedź społeczeństwa, czy będzie duża ilość zainteresowanych. Dlatego może też tworzone były te statystyki i dlatego też gdzieś tam z terenowych organów administracji wojskowej, czyli z WKU, z WSW, zapotrzebowywaliśmy takie statystyki. W tej chwili, kiedy już jesteśmy w 13 województwach, nasi dowódcy tworzą te formacje już nawet w Polsce Centralnej, mamy od nich konkretne liczby, konkretne informacje, jakie jest zainteresowanie. I to zainteresowanie jest naprawdę duże. Też my nie jesteśmy zainteresowani, żeby nagle przed naszymi bramami stanęły dziesiątki tysięcy żołnierzy, gdyż proces formowania ochotników, gdyż proces formowania jest rozłożony na lata. To jest tak, że dzieje się to od strony ściany wschodniej do zachodnich granic naszego kraju. Formowane są, tak jak wcześniej powiedziałem, bataliony, nie od razu całe jednostki, nie od razu całe brygady. W tej chwili liczba ochotników, którą meldują nam dowódcy, że już mają wiedzę o tym, że są złożone wnioski lub są deklaracje, jest na tyle duża, że zaspokoi ona potrzeby tych pierwszych wcieleń ochotników do służby. Odnoszę tutaj do Polski Centralnej.
53 tysiące tyle docelowo mają liczyć Wojska Obrony Terytorialnej i to, jak rozumiem, bez problemu uda się w tym długim terminie kilku lat wypełnić.
No, wie pan, w tej chwili mamy ponad 8 tysięcy żołnierzy, do 53 tysięcy jeszcze trochę brakuje, tak, oczywiście.
45 tysięcy.
Mamy na pewno dużą wagę przykładamy do demografii i wiemy, że będą województwa, będą powiaty, gdzie będziemy mieli więcej chętnych, ale będą też takie, gdzie będziemy mieli ich nadmiar. Spokojnie to oceniamy, patrzymy na to, jak sytuacja się rozwija.
Jest pomysł dyslokacji, żeby chętnych zachęcać, być może, żeby przeszli do brygady z sąsiedniego województwa? Takie pomysły są?
Z województwa raczej nie. Jeżeli chodzi o powiaty, to tak, a zwłaszcza na etapie tworzenia formowania. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w danym województwie uruchamiamy pierwszy batalion, no to wiadomo, że osoby, które są zainteresowane służbą w tym batalionie, który jest dyslokowany w jakiejś tam części tego województwa, a pochodzą z zupełnie innego powiatu, z innej części województwa. Jeżeli chcą służyć i chcą już teraz zaciągnąć się do Wojsk Obrony Terytorialnej, no to będą musiały służyć, powiedzmy, eksterytorialnie przez jakiś czas. Docelowo, jeżeli powstaną kolejne bataliony, te osoby z batalionu tego pierwszego, który został uruchomiony w pierwszej fazie, zostaną później przeniesione do batalionów tak, żeby dochować tej idei terytorialności, która dla nas jest ideą zasadniczą.
Idea terytorialności to też pewnie współpraca z samorządami, nawet na pewno, bo i bazy, i cała logistyka jest robiona razem ze samorządami. Są kłopoty, bo znowu wraca ta polityka, no ale cóż zrobić, polityka, szczególnie ta taka arystotelesowska, jest wszystkim, więc pewnie jest i w armii jednak pomysł rządów Prawa i Sprawiedliwości. W większości, zwłaszcza w dużych miastach, rządzi opcja przeciwna. Czy tutaj jakieś tarcia polityczne jakkolwiek przekładały się na proces formowania WOT, czy nie?
My się do tego w ogóle nie włączamy. Nie chcemy być tego stroną.
Ja to rozumiem, ale pytanie,
mamy taką sytuację, że zbliżają się wybory samorządowe. No i każdy, wiadomo, że reprezentant danej społeczności, danego samorządu, próbuje coś tam ugrać na tym, żeby Wojska Obrony Terytorialnej były w danej lokalizacji.
Czyli to o was walczą, a nie wy
walczycie. Dokładnie jest taka sytuacja. I to w ostatnim, zwłaszcza okresie czasu, dostrzegamy w bardzo wielu lokalizacjach.
Ale tak, jest tak czym, właśnie, czym że zachęcają? Mówią, mamy tutaj starą szkołę, bo mamy tutaj miejsce, gdzie mogą być
koszary.
Dokładnie
tak, tak, dokładnie tak.
Chodźcie do nas, tak?
Dokładnie tak. Było to bardzo dobrze widoczne w momencie, kiedy robiliśmy rekonesansy właśnie w centralnej Polsce, na tym największym terenie, gdzie zaczynamy trzeci etap formowania naszej formacji. I teraz w Polsce Zachodniej, gdzie samorządy po prostu zabiegają o to, żeby siedzibą Wojsk Obrony Terytorialnej było miasto.
Powiatowe
miasto,
albo wojewódzkie. To jeszcze, skoro jesteśmy przy lokalizacji, wczoraj pojawiła się informacja, że brygada w województwie kujawsko-pomorskim będzie miała swoje dowództwo nie w Toruniu, nie w Bydgoszczy, a w Toruniu. Właśnie skąd taka zmiana, pan pułkownik wie?
Tak, oczywiście było to, ta decyzja ministra obrony narodowej była podjęta na wniosek naszego dowódcy. Poprzednia decyzja mówiła o tym, że siedzibą będzie Bydgoszcz, natomiast biorąc pod uwagę pewne uwarunkowania, dotychczasowe doświadczenia, bo już no, przez jakiś czas dowódca brygady w Bydgoszczy wykonuje swoje obowiązki, to, że
Toruń dał lepsze warunki?
to, że teren Bydgoszczy, Toruń, każda z tych lokalizacji ma swoje plusy. Natomiast no, musieliśmy ostatecznie zdecydować, rekomendacja była na Toruń z uwagi na bliskość poligonu, możliwości szkolenia strzelców wyborowych, infrastruktury w tym mieście, ale i również tego, że Bydgoszcz jest bardzo mocno nasycona szeregiem instytucji wojskowych i naszych narodowych i sojuszniczych.
Pytanie o pewną specjalizację w ramach brygad. Pan minister Mariusz Błaszczak powiedział, że będzie potrzeba większej współpracy między wojskami obrony terytorialnej a Strażą Graniczną. To by podkreślało, że być może niektóre brygady, niektóre bataliony będą się specjalizować. Na przykład podkarpackie, bo ja wiem, będą bardziej górskie, a pomorskie będą bliżej współpracować, będą inaczej szkolone, żeby z marynarką wojenną tak będzie współpracować.
Pan minister Błaszczak, ponieważ wywodzi się, poprzednie stanowisko zajmował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, no to można powiedzieć tak kolokwialnie, że bardzo dobrze czuje ten aspekt współpracy, tak? Oczywiście będą, ale jeżeli pan pyta o specyfikę poszczególnych jednostek, to nie brygad, a batalionów lub nawet niżej kompanii. Docelowo, kiedy już wejdziemy w okres szkolenia specjalisty i dalej nasi żołnierze będą się szkolić, będziemy tworzyli kompanie miejskie, kompanie górskie, kompanie wodne. Wymogiem tutaj będzie oczywiście środowisko, w jakim docelowo te pododdziały będą działały, a to środowisko będzie warunkowało oczywiście wyposażenie tych pododdziałów. I tak inne wyposażenie będzie kompanii górskich, inne miejskich, inne chociażby takie, które będą działały głównie w terenie, nazwijmy to, lesisto-jeziornym.
Kto może zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej? Co trzeba zrobić? Trzeba być sprawnym fizycznie, czy też mieć wykształcenie odpowiednie? Kto jest preferowany? Kto raczej nie ma szans, żeby być żołnierzem WOT?
Jesteśmy formacją otwartą na zdecydowaną większość naszego społeczeństwa. Oczywiście są wymogi wieku od 18 do 55 lat.
Kategoria D, jak ktoś ma kategorię D i się zgłosi, to stanie się z nim co?
Mamy pewien zasób stanowisk, które głównie sztabowych, które również przewidziane są dla takich osób. Oczywiście spotkało się to z jakimiś negatywnymi komentarzami, kogo bierzemy do służby i tak dalej, ale naprawdę mówią to często osoby, które nie do końca rozumieją ideę naszych formacji. Powiem tylko, że jedno chociażby z państw bałtyckich przygotowało w ramach swojej formacji Wojsk Obrony Terytorialnej kompanię ekspertów, czyli osób, które niekoniecznie muszą trzymać broń w ręku, żeby wykonywać swoje zadania, czy to w trakcie kryzysu, czy konfliktu, służyć po prostu swoją wiedzą, doświadczeniem. A przekrój osób, naszych żołnierzy, ich doświadczenie jest naprawdę olbrzymie. Potencjał, który w nich drzemie, właśnie my mamy problem i wyzwanie, można powiedzieć, z zagospodarowaniem tego potencjału, dlatego że mamy i osoby pracujące fizycznie, i osoby pracujące umysłowo, prawników, informatyków, lekarzy, nauczycieli, sportowców. To jest naprawdę cały przekrój społeczeństwa spośród tych, którzy już u nas służą.
Preferowane są osoby, które już odbyły służbę wojskową, zasadniczą?
Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, dlatego że nasza formacja ma być też takim lekiem trochę na odbudowanie rezerw w naszych sił zbrojnych. My trochę sztucznie wprowadzamy, zakładamy, że połowa naszej formacji mają to być rezerwiści, a druga połowa to są osoby, które do tej pory nie miały styczności, tak, ze służbą, nie zużyły przysięgi wojskowej. Stąd być może też trochę zawyżamy średnią wieku, bo średnia wieku w naszej formacji to jest 31 lat. Ktoś powie, że nie jest niska, ale właśnie ona z tego wynika, z tego powodu, że chcemy, aby w ramach tej naszej najmniejszej sekcji lekkiej piechoty, tak zwanej wspaniałej dwunastki, było 6 doświadczonych tych właśnie rezerwistów, którzy wcześniej gdzieś tam mieli do czynienia ze służbą wojskową, ale doświadczonych nie tylko tym, że byli w służbie wojskowej, ale doświadczonych wiekiem. Mogą wnieść swoją wiedzę i doświadczenie wynikające właśnie...
Ale jest jakaś górna granica wieku przyjęcia, mam nadzieję.
Tak, oczywiście jest. Ale jeszcze dokończę tylko tutaj, jeżeli chodzi o tą wspaniałą dwunastkę. A pozostałych sześciu to właśnie młodzi ludzie, którzy wnoszą do niej wigor, taki młodzieńczy poryw. I zderzenie tych dwóch grup da ze sobą na pewno, tak przewidujemy, planujemy bardzo dobre efekty w ramach tych właśnie wspaniałych dwunastek. Górna granica oczywiście 55 i 65 lat dla podoficerów i oficerów. Natomiast chcę powiedzieć, że osób wśród tych 8 ponad tysięcy, które w tej chwili u nas pełnią służbę, powyżej 50 lat jest tylko 2%. Znakomita większość, ponad 70%, to są osoby do 35 roku życia.
No dobrze, to jakie dokumenty trzeba zgromadzić i gdzie trzeba je zanieść, żeby się zgłosić do wojsk obrony terytorialnej?
Pierwszy krok, trzeba skierować swoje kroki do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Skontaktować się w jakikolwiek sposób, czy to mailowo, czy telefonicznie. Chyba najlepszym rozwiązaniem pierwszy kontakt to jest właśnie telefoniczny. Nie zawsze te Wojskowe Komendy Uzupełnień są aż tak blisko, żeby podejść, przechodząc do sklepu, pójść, zajść do WKU po drodze, ale zachęcam do kontaktu telefonicznego, zachęcam oczywiście do osobistego odwiedzenia Wojskowej Komendy Uzupełnień, tam można się dowiedzieć najwięcej. Jakie dokumenty? Składamy tam wniosek, a do wniosku dołączamy dokumenty, świadectwa ukończenia szkół, ukończenia kursów, wszystko to, co może pomóc osobom, które później będą przydzielały nas do danego pododdziału, do danej specjalności w tym wyborze. Jest oczywiście rozmowa kwalifikacyjna, do której należy się przygotować, dlatego że udostępniamy pewne materiały, zwłaszcza dla osób, które do tej pory nie pełniły służby. Muszą one się zapoznać ze stopniami wojskowymi, z podstawowymi zasadami dotyczącymi służby wojskowej. Ta wiedza będzie weryfikowana na rozmowie kwalifikacyjnej. Natomiast nie jest to żaden egzamin, nie jest to żaden test, proszę się aż tak tym nie przejmować. Dla własnego dobra należy się zapoznać z tymi informacjami, które zamieszczone są zwykle na stronach Wojskowych Komend Uzupełnień, po to, żeby później szkolenie i wejście w te ramy służby wojskowej było łatwiejsze.
Nie starczy nam czasu, żeby o samym szkoleniu już porozmawiać, ale tylko dopytam o osoby z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego czy dolnośląskiego. One jak na razie mają sobie spokojnie czekać, czy już mogą się...
Znaczy tutaj jest taka sytuacja, powiedzmy, prawno-administracyjna, że wniosek złożony przez ochotnika, ważny jest rok czasu. Po roku czasu on musiałby być złożony ponownie, a ponieważ, tak jak powiedziałem na początku, nie ma jeszcze tam sformowanych jednostek, w tej chwili trwają rekonesanse. Spodziewamy się, że na przełomie roku 2018-2019 mogą zostać wyznaczeni tam dowódcy i dopiero wtedy ruszy proces formowania, ale znowu od momentu formowania do momentu wcielenia pierwszych ochotników. To jest około 12-15 miesięcy, więc tutaj jest jeszcze trochę czasu.
Można się wstrzymać.
Ale oczywiście każdy ochotnik może złożyć wniosek i eksterytorialnie pełnić służbę. Natomiast nie chcielibyśmy tutaj naginać naszego głównego założenia właśnie tej terytorialności.
Podpułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Najmocniej
bardzo. Mamy jedną rozmowę przed sobą, ale zanim to nastąpi, to nie, to może już bez piosenki. Długi dżingiel poproszę.